Dlaczego serce i nerki to związek idealny? Jaki wpływ mają na siebie nawzajem serce i nerki? Jak się okazuje, kiedy serce nie jest sprawne, zaczynają chorować nerki, a kiedy chorują nerki, kłopoty z sercem się nasilają. O związku, który powinien być idealny i o który, jak to ze związkami bywa, trzeba bardzo dbać, rozmawiam z panem profesorem Tomaszem Stomporem, nefrologiem, ordynatorem oddziału klinicznego, nefrologicznego, hipertensjologii i chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Związek ten jest rzeczywiście niezwykle ścisły i w sytuacji, kiedy oba narządy są zdrowe, jest to faktycznie związek idealny. Może najpierw powiem o pierwszym kierunku tej relacji, a mianowicie zapotrzebowaniu nerek na krew i na przepływ krwi. Otóż nerki są dość niewielkimi narządami, dość małymi narządami, ale proszę sobie wyobrazić, że przy ich stosunkowo niewielkiej masie w porównaniu na przykład do mięśni czy przewodu pokarmowego, w każdej minucie przez nerki przepływa 20% całego przepływu krwi, czyli 20%, 1/5 krwi w każdej minucie jest kierowana przez serce właśnie do nerek.
Mówi pan niewielki narząd. Jakby obrazowo przedstawić wielkość nerki i wielkość serca, to do czego można byłoby porównać? Na przykład owoca jakiego?
Ja myślę, że to mogłyby być jakieś dwa średniej wielkości jabłka i powiedzmy grejpfrut.
Serce.
Serce grejpfrut i dwie nerki to powiedzmy wielkości dwóch jabłek, ale gdybyśmy już mieli iść tym porównaniem, to chociażby właśnie mięśnie szkieletowe to pewnie co najmniej z 50 kilo takich owoców, a zatem to jest rzeczywiście no, ogromna różnica, jeżeli chodzi o masę. Natomiast nerki są nieprawdopodobnie ciężko pracującym narządem, dlatego że w każdej minucie filtrują ogromne objętości krwi i proszę sobie wyobrazić, że w ciągu doby nerki produkują 180 litrów tak zwanego filtratu pierwotnego, czy przesączu pierwotnego. 180 litrów. Porównajmy to z 2 litrami moczu. Czyli nerki uzyskują z tym, nazwijmy to pierwszym etapie, aż 180 litrów płynu, który de facto zawiera substancje toksyczne o bardzo dużym rozcieńczeniu, z których poprzez cały szereg procesów polegających na resorpcji zwrotnej, zagęszczaniu i tak dalej, produkuje te finalne 2 litry moczu. To jest nieprawdopodobne zupełnie.
Bardzo jeśli sobie zapracowany to narząd.
Uświadomimy, tak, żeby ze 180 litrów tak zwanego przesączu wyprodukować 2 litry skoncentrowanego moczu, dzięki któremu pozbywamy się toksyn. Czyli serce dla nerek to przede wszystkim pompa, oczywiście dla każdego innego narządu też, tylko mówię o tym dlatego, że dla nerek w sposób wyjątkowy. Nerki nigdy nie odpoczywają. Jak wiemy, odpoczywają mięśnie.
No serce też nie.
I serce oczywiście też nie, ale odpoczywa przewód pokarmowy, bo przecież tak naprawdę pracuje ciężko wtedy, kiedy jesteśmy po posiłku, kiedy trawimy.
Jak mu damy odpocząć?
Oczywiście tak. Natomiast nerki nie odpoczywają nigdy, a tak Bogiem a prawdą, to może też taka ciekawostka, że nerki bardzo często ciężej pracują w nocy, co wynika właśnie z tego, że w nocy poprawia się ich ukrwienie w warunkach, kiedy osoba przyjmuje pozycję poziomą. I co zresztą znajduje bardzo często dowód w postaci tego, że ludzie, którzy chorują na nerki bądź serce, wstają, żeby oddawać mocz w nocy. To właśnie dlatego, że wtedy poprawia się ukrwienie nerek i nerki poprawiają swoją funkcję. Przez to osoba, która w ciągu dnia nie do końca sobie radzi z eliminacją substancji toksycznych, może potrzebować oddać mocz w nocy, bo wtedy nerkom jest w cudzysłowie lepiej pracować. Natomiast czy to jest lekarz, czy to jest laik, czy to jest wyjątkowy dziennikarz medyczny wie, że jednym z kluczowych parametrów, według którego oceniamy parametry układu krążenia jest ciśnienie tętnicze. I ciśnienie tętnicze krwi zależy tak naprawdę oczywiście od bardzo wielu czynników, o czym trudno tutaj mówić w szczegółach, ale na pewno zależy od dwóch kluczowych, a mianowicie od pracy serca, czyli od tego, jaka jest siła skurczu i właśnie od nerek, które są kluczowe, jeżeli chodzi o trzy aspekty ciśnienia tętniczego. Objętość krwi, bo de facto to o nerki decydują, ile mamy wody w ustroju, a więc również ile mamy krwi, jaka jest dokładna objętość krwi krążącej w naszych naczyniach, jak jest jakie są zasoby soli w naszym organizmie. Soli, czyli popularnej soli kuchennej, bo przecież to nic innego jak chlorek sodu, który jest kluczowy w regulacji ciśnienia tętniczego.
Zaraz, zaraz, to dopytam. To znaczy wszystko zależy od tego, jak dużo solimy?
No nie zawsze. Jest coś takiego jak nadciśnienie sodowrażliwe i nadciśnienie sodooporne. Czyli innymi słowy są tacy pacjenci, osoby, przepraszam, nie nazywam ich pacjentami, osoby, które pomimo, że dużo solą, nie rozwijają nadciśnienia tętniczego. I to właśnie wiąże się z wyjątkową sprawnością nerek w zakresie usuwania sodu, chlorku sodu. I ma pani oczywiście rację, pani redaktor, że to w dużej mierze zależy od solenia, ale nie tylko. Czyli innymi słowy, mogą być pacjenci, którzy solą niedużo, ale ich nerki z trudem pozbywają się soli. I to będą pacjenci stosunkowo łatwo rozwijający nadciśnienie tętnicze, jak i tacy, których nerki mają wybitną zdolność do łatwego pozbywania się sodu i oni pomimo nawet większych porcji przyjmowanej soli kuchennej nie będą rozwijać nadciśnienia tętniczego.
Nerki, choć fizycznie oddalone od siebie, fizjologicznie jednak ciągle mówimy o dużej bliskości i dużym związku. Dlaczego? Dlaczego ten związek? Wróćmy do tego związku.
Ten związek to jeszcze oczywiście hormony nerkowe, bo ja bym chciał to podkreślić, co myślę też sobie chyba nie do końca uświadamiamy, bo mamy takie narządy wydzielania wewnętrznego jak tarczyca, jak nadnercza i to w zasadzie wiedzą wszyscy. Natomiast myślę, że stosunkowo niewiele osób wie, że ważnym narządem wydzielania wewnętrznego są również nerki. Nerki wydzielają bowiem jeden z najważniejszych hormonów odpowiedzialnych za regulację ciśnienia tętniczego, jakim jest renina. I w związku z tym to właśnie nerki również poprzez wpływ hormonalny decydują o wartościach ciśnienia tętniczego. Jeszcze jedna rzecz, też w gruncie rzeczy związana pośrednio ze zdrowiem układu sercowo-naczyniowego, ale przede wszystkim ze zdrowiem kości. Być może pani redaktor i państwo się już domyślają, o co chodzi, a mianowicie nerki są narządem aktywującym witaminę D. Witamina D przyjmowana z pokarmami czy suplementowana to jest tak naprawdę substrat do syntezy hormonu, który nazywamy kalcitriolem, czyli witamina D, taka jak ona jest zawarta w kapsułce, czy powiedzmy w produktach takich jak morskie ryby i tak dalej.
A w słońcu?
No, ze słońcem to troszeczkę inaczej, a chociaż też nie do końca, bo ta witamina D syntetyzowana w skórze musi przynajmniej w części również być aktywowana w nerkach. Czyli między innymi ludzie chorzy na zaawansowaną, przewlekłą chorobę nerek mają głębokie deficyty tak zwanej aktywnej witaminy D. I to jest o tyle problem, że nawet ich spożywanie tej witaminy może być nieskuteczne, bo nie ma tej zdrowej tkanki nerkowej, która tę witaminę D aktywuje. Stąd nazywamy ten kalcitriol, nazywamy czasem hormonem D3, czyli aktywną witaminą D aktywowaną w nerkach. Ale to jeszcze tylko już ostatnia dygresja, a mianowicie my wiemy w tej chwili, że witamina D też ma pewien wpływ na serce i naczynia i głębokie deficyty witaminy D mogą sprzyjać również zdarzeniom sercowo-naczyniowym.
Wszystko się ze sobą mocno, bardzo mocno wiąże.
Stąd mówimy o tak zwanych zespołach sercowo-nerkowych i nerkowo-sercowych, czyli konsekwencjach przewlekła niewydolność serca, zwłaszcza, która jak wiemy jest epidemią w tej chwili, wiemy, że nawet do 2-3% ogółu populacji ma niewydolność serca, a zatem niewydolność serca jest epidemią i jedną z częstych przyczyn uszkodzenia nerek nie jest choroba nerek jako tak, tylko to są właśnie nerkowe konsekwencje niewydolności serca. I to jest coś, co nazywamy przewlekłym zespołem sercowo-nerkowym. Ale działa to też w drugą stronę i to nazywamy właśnie, czyli już teraz mówimy o tym, kiedy ten związek przestaje być idealny, kiedy zaczyna się coś dziać, a mianowicie wówczas, kiedy przewlekła choroba nerek, przewlekłe uszkodzenie nerek powoduje progresywne uszkodzenie serca, zespół nerkowo-sercowy, przewlekły i to na pewnym etapie zawsze działa jak sprzężenie zwrotne, czyli nasilające się problemy nerkowe pogłębiają problemy sercowe, a te z kolei w miarę jak podlegają progresji, działają negatywnie zwrotnie na nerki. Niestety ten związek właśnie z tego idealnego bardzo łatwo staje się, no, można by powiedzieć, związkiem toksycznym.
No właśnie, wywołał pan temat przewlekłej choroby nerek, to taka choroba, która długo chyba może istnieć w człowieku, kompletnie niezauważona.
Tak, zdecydowanie tak, dlatego że te pracowite nerki, jak już powiedziałem na samym wstępie, one jak gdyby w cudzysłowie i tak troszeczkę personifikując nerki jako narząd, one po prostu nie myślą o sobie. One myślą o sobie bardzo późno. I proszę zwrócić uwagę, że jak znowu, jeśli mówimy o sercu i nerkach, serce, kiedy choruje, zwykle jednak daje znać o sobie, na szczęście, w postaci bólu wieńcowego chociażby, prawda?
Czyli to czujemy jest... coś tam zawsze, niemiarowe bicie serca.
Tak,
może
czy bóle, czy duszność, czy kołatania serca, to są liczne, dosyć typowe objawy problemów w narządzie krążenia. Nerki w zasadzie takich objawów nie dają. To znaczy znowu, to nie jest też takie proste, bo myślę, że każdy, ale to każdy... To nas słucha, zna takie pojęcie jak kolka nerkowa. W związku z tym nie można mówić, że nerki nie bolą, bo nerki bolą dramatycznie.
W niektórych przypadkach.
Tak, to jest jeden z najgorszych bólów, jaki można sobie wyobrazić, tylko że on nie wynika z choroby nerek, z choroby mięszu, tylko z niczego innego, jak najprościej mówiąc, zatkania odpływu moczu. Natomiast poza tym wyjątkiem i poza kilkoma jeszcze związanymi z chorobami, w których dochodzi do bardzo gwałtownego powiększania się nerek i rozciągania ich torebki, najogólniej rzecz biorąc nerki rzeczywiście nie bolą, a przynajmniej nie w większości tych przypadków, w których rozwija się przewlekła choroba nerek. W związku z tym, jeżeli objawy się pojawiają, to tak naprawdę pojawiają się zwykle wówczas, kiedy funkcja nerek zmniejsza się do mniej niż 25-30% ich całkowitej czynności. A to też często oznacza, że uszkodzenie, które się dokonało, ma po prostu charakter nieodwracalny.
To co można zrobić, żeby wcześniej wejść z interwencją, z leczeniem, czy rozpoznać w jakiś sposób?
Przede wszystkim należy zidentyfikować grupy ryzyka. Tych grup ryzyka jest kilka i pierwsza z nich jest zidentyfikowana najlepiej i to są oczywiście pacjenci z cukrzycą. I tutaj każdy pacjent z cukrzycą typu drugiego, w momencie, kiedy jest rozpoznawana cukrzyca, od tego samego dnia, czy w tym samym momencie, należy również szukać możliwych konsekwencji nerkowych cukrzycy. Dlatego, że cukrzyca typu drugiego bardzo często przebiega w sposób podstępny, czyli nie w przeciwieństwie do cukrzycy typu pierwszego, nie jest wykrywana natychmiast, ale czasem po kilku miesiącach czy nawet latach trwania. W związku z tym uszkodzenie nerek związane z cukrzycą może być obecne już od początku rozpoznania tejże choroby. Cukrzycy typu pierwszego ta zasada również obowiązuje, ale zakładamy, że przez pierwsze 5 lat od rozpoznania problemu nerkowego raczej nie ma. Jest on mało prawdopodobny, natomiast po 5 latach również każdy pacjent z cukrzycą typu pierwszego powinien być systematycznie monitorowana w kierunku wykrycia powikłań nerkowych, czyli pierwsza grupa. Druga grupa, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem pogarszającym przebieg każdej przewlekłej choroby nerek i co najważniejsze jest kluczowym objawem przewlekłej choroby nerek, czyli w zasadzie pacjenci chorzy na nerki w 97% przypadków mają podwyższone ciśnienie tętnicze i dlatego zawsze pacjent z nadciśnieniem tętniczym jest w jakimś stopniu podejrzany o to, że może mieć uszkodzenie nerek i bardzo często rzeczywiście poprzez nadciśnienie trafiamy do problemu nerkowego. I kolejna jednoznacznie zidentyfikowana grupa pacjentów to są oczywiście pacjenci, którzy mają choroby nerek w rodzinie, a nade wszystko, i to już jest bardzo, bardzo poważny sygnał, pacjenci, których bliscy byli dializowani, czy otrzymali przeszczep, są po transplantacji nerki, dlatego że u nich to ryzyko jest z wielu względów podwyższone, zarówno z powodu pewnych dziedziczenia pewnych czynników ryzyka, jak i na dość takie jednoznaczne, monogenowe dziedziczenie pewnych chorób, dlatego że jedna z chorób nerek, a mianowicie wielotorbielowatość nerek typu dorosłych, to jest najczęstsza genetyczna choroba występująca w populacji dorosłej, czy rozpoznawana u dorosłych. Czyli nie jest to najczęstsza genetyczna choroba nerek, tylko w ogóle najczęstsza genetyczna choroba w populacji rozpoznawana u dorosłych. Dlatego, że jak pani redaktor wie, znakomita większość chorób genetycznych jest rozpoznawana w dzieciństwie. Natomiast relatywnie mniej
już
tak. I ta właśnie choroba to jest absolutnie numer jeden i ona już nie jest chorobą rzadką, bo ona występuje nawet raz na 500 do 1000 osób w populacji, czyli to jest naprawdę częsta choroba.
Jak wiele osób w Polsce może być chorych na przewlekłą chorobę nerek i w ogóle o tym nie wiedzieć?
Może zacznę od nieco innej strony odpowiedzieć na to pytanie, a mianowicie powiem, jakich liczb jesteśmy pewni. Otóż około 900 osób na każdy milion w Polsce jest dializowana bądź ma przeszczepioną nerkę. 900 na milion. Co jeżeli sobie pomnożymy przez liczbę milionów, daje nam liczbę między 35 a 40 tysięcy. Czyli wydawałoby się, że niedużo, prawda? 40 tysięcy chorych. Tylko to są ci pacjenci, którzy...
Byli zdiagnozowani.
Po pierwsze, a po drugie, którzy mają ten najgorszy możliwy scenariusz, prawda? No bo są dializowani. Jeśli mają przeszczepioną nerkę, to zwykle też oznaczało, że najpierw byli dializowani, zanim otrzymali przeszczep. Czyli to są ci, u których albo za późno wykryto, albo wykryto, nie leczono, albo leczono, ale nie zdołano wyleczyć. No czasem jest tak, że po prostu choroby nerek nie poddają się terapii. Tak się również zdarza. I w tym kontekście te 40 tysięcy osób, u których doszło do tak zwanej schyłkowej niewydolności, trzeba byłoby się zastanowić, ilu jest pacjentów chorujących na nerki. I tu jest, skoro wcześniej powiedzieliśmy, że objawy są dyskretne, no to ta liczba nie jest precyzyjnie ustalona. My możemy mówić, że tych pacjentów jest między 8 a 12% ogółu populacji dorosłej, co może się przekładać nawet na 2,5 do 3 milionów pacjentów. Natomiast mam jeszcze jedno bardzo ważne badanie, o którym chciałbym powiedzieć. To jest badanie PolSenior, badanie, które przeanalizowało różne aspekty starości w Polsce, w tym również cały szereg aspektów medycznych, i to badanie dało nam również bardzo, bardzo precyzyjną odpowiedź, a mianowicie ilu jest pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w wieku 65+. I to jest dokładnie zmierzone. Ile?
No właśnie.
29%. Czyli co trzeci senior.
Tak, co trzeci
senior ma przewlekłą chorobę nerek.
I o tym może nie wiedzieć.
No, bardzo często o tym nie wie.
Latami ta choroba rozwija się po cichutku.
Bo to przecież właśnie ta grupa pacjentów choruje właśnie najczęściej na nadciśnienie, najczęściej na cukrzycę. To właśnie oni mają miażdżycę i przewlekłą niewydolność serca, w związku z tym naczyniowe i sercowe konsekwencje, czy konsekwencje upośledzonego przepływu nerkowego. W związku z tym mówi się nawet, że w populacji 75+, to nawet 3 na 5 osób, czyli to już sięga 60%, ma istotnie obniżoną filtrację.
Ale te dane, o których pan mówi, robią wrażenie. Co w związku z tym możemy my jako potencjalni pacjenci, jako zwykli ludzie zrobić? Co możemy, jak możemy zapobiec albo wcześniej wykryć?
No jeśli chodzi o zapobieganie może najpierw, to tutaj te znaczy nerki, jeśli chodzi o profilaktykę ich uszkodzenia, nie różnią się niczym od serca i naczyń, czyli wysiłek fizyczny, pilnowanie masy ciała, unikanie szkodliwych używek.
Soli. Tak na wszelki wypadek?
Tak. Można powiedzieć, że idealną dietą jest dieta cukrzycowa, czyli jak gdyby każda osoba zdrowa powinna jeść tak, jak zaleca się to osobom chorym na cukrzycę. Bo to jest po prostu dieta idealna, czyli dieta o bardzo niewielkim spożyciu cukrów prostych, czyli owe słynne włoskie makarony, prawda? Gotowane al dente, stosunkowo niewielka podaż białka, dużo warzyw przede wszystkim, bo z tymi owocami to też różnie bywa, bo oczywiście one zawierają po prostu dużo cukru, dużo fruktozy wręcz, więc wbrew pozorom w tym rankingu zdrowia oczywiście zdecydowanie stawiałbym wyżej warzywa niż owoce.
Nadużywanie leków, zwłaszcza leków przeciwbólowych, to też może być niszczące dla nerek?
Tak, i tutaj jest grupa leków, które są jednoznacznie nefrotoksyczne, czyli uszkadzające nerki. I nie ukrywam, że nefrolog z krwi i kości, a mam nadzieję, że do takich należę, odczuwa ból i niepokój w trakcie każdej przerwy reklamowej w radiu czy telewizji, dlatego że tam zawsze, niemal zawsze zdarzy się co najmniej jedna reklama reklamująca leki przeciwbólowe z grupy tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. I teraz też, żeby nie demonizować, to są generalnie jak każdy lek. Leki są dobre co do zasady i leki są potrzebne. I również niesteroidowe leki przeciwzapalne są dobre i potrzebne. Natomiast trzeba pamiętać o pewnych warunkach, Należy pamiętać, żeby przyjmując leki przeciwbólowe, między innymi te często reklamowane, pamiętać o pewnych środkach ostrożności. One są dość bezpieczne u osób, które popijają dużą objętością płynu, więc przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Po drugie, należy przeczytać ulotkę i nie przekraczać dawki dopuszczalnej przez producenta. I wreszcie po trzecie, należy pamiętać, że one są szczególnie niebezpieczne u pacjentów właśnie z niewydolnością serca i już rozpoznaną wcześniej przewlekłą chorobą nerek. Natomiast pamiętać też należy o tym, że one mogą wchodzić w pewne interakcje z lekami przepisywanymi na receptę. I to jest niestety ogromny kłopot, bo bywa tak, że lekarze nie pytają o leki bez recepty. Pacjenci bardzo rzadko mówią o tym spontanicznie. No i z tym może być kłopot.
Co my możemy zrobić?
A no właśnie,
jakie badania?
Bo żeby wykluczyć przewlekłą chorobę nerek, wystarczy zrobić cztery rzeczy tak naprawdę. Mianowicie zmierzyć ciśnienie tętnicze i to prawidłowe. Nie gwarantuje oczywiście, że nie ma choroby nerek, ale w dużej mierze może uspokoić prawidłowe ciśnienie tętnicze. Druga kwestia to jest pomiar parametru, który nazywamy współczynnikiem przesączania kłębuszkowego, czyli to jest ten najważniejszy parametr funkcji nerek. Nazywa się on popularnie GFR, dlatego że przesączanie kłębuszkowe, współczynnik przesączania kłębuszkowego po angielsku to jest glomerular filtration rate.
Ale zaraz, co to za badanie?
To jest badanie bardzo proste, dlatego że my wyliczamy ten wskaźnik w oparciu o jeden jedyny parametr z krwi, który nosi nazwę kreatynina. I tutaj już pewnie większość z Państwa jest w domu, bo jeśli sobie przypomnicie jakiekolwiek swoje badanie laboratoryjne, to gdzieś tam ta kreatyna się rzeczywiście przewija.
GFR to inaczej?
GFR to jest wskaźnik wyliczany o kreatyninę. Nie każdy GFR powinien od razu budzić niepokój, to zawsze trzeba zinterpretować w pewnym kontekście. I ważne jest to, czy są jakieś dynamika zmian w tym GFR-ze.
Na przestrzeni czasu.
Dlatego, że proszę pamiętać, że przewlekłą chorobę nerek wolno nam rozpoznać dopiero wówczas, jeżeli określona nieprawidłowość zostanie potwierdzona w odstępie 3 miesięcy. Czyli nigdy na podstawie pojedynczego badania. Druga rzecz to właśnie kreatina i wynika z niej GFR. No i wreszcie trzecia i chyba najprostsza już zdecydowanie to oczywiście badanie ogólne moczu. Czyli sprawdzenie, czy w moczu nie ma nieprawidłowych komórek i czy nie ma białka. Czy nie ma w moczu nieprawidłowych komórek i białka. Oczywiście w moczu może być również cały szereg innych nieprawidłowości, ale one mogą również wynikać z chorób pozanerkowych. No i ostatnia, ta czwarta rzecz, bo powiedziałem, że są cztery. Mianowicie do rozpoznania przewlekłej choroby nerek bardzo potrzebne nam jest obrazowanie nerek, czyli badanie ultrasonograficzne. Badanie fantastyczne, oczywiście zależne trochę od jakości aparatu, którym dysponuje badający, trochę od doświadczenia badającego, ale ultrasonografia jest fantastycznym narzędziem. I to
może
jest właśnie
wykryć od razu przewlekłą niewydolność nerek?
Tak, jeżeli to jest proces, no powiedziałbym, od umiarkowania do bardzo zaawansowanego, to obraz ultrasonograficzny jest, powiedziałbym, stuprocentowo wiarygodny. We wczesnych stadiach oczywiście nie. Oczywiście nie jest to badanie pomocne, ale jest niezbędne. To jest coś, co mnie dręczy i prześladuje. Mianowicie ja co tydzień widuję, przyjmuję pacjenta, mężczyznę, który od roku na przykład miewa potężne kłopoty z oddawaniem moczu, który ma kłopoty, ma problemy z popuszczaniem moczu. Oczywiście on jest tam 65+. I kiedy przykładamy głowicę, to okazuje się, że nerki są zniszczone nie dlatego, że zniszczył je proces chorobowy, tylko zniszczyło je ciśnienie moczu, które przez rok nie może swobodnie odpłynąć. To są rzeczy straszne. Tak, to są rzeczy naprawdę straszne, dlatego że to jest przyczyna stuprocentowo odwracalna. Podobnie jak nieleczone nadciśnienie tętnicze. Tutaj znowu jest taka grupa, trochę to, chyba sporo osób się z tym zgadza. Mianowicie jest taka specjalna grupa ryzyka, mianowicie długodystansowi kierowcy tirów. To są osoby, które bardzo niezdrowo żyją, osoby, które jedzą, no z siłą rzeczy jedzą fast food, które źle śpią, które cały czas są w drodze i nie mają czasu. I proszę Państwa, to już takie trochę, powoli wygląda to na regułę z naszego punktu widzenia. Kilku już takich pacjentów widywaliśmy, gdzie wystarczyło po prostu przepisać prostą tabletkę na nadciśnienie tętnicze, żeby uniknąć dializoterapii.
Ja chciałabym wiedzieć, dlaczego warto wcześniej wykrywać chorobę nerek, nawet jeśli ona w ogóle nie daje żadnych sygnałów i nikt tam nawet nie myśli o tym.
Przede wszystkim trzeba szukać tych chorób i je leczyć, tak żeby wyleczyć. I to jest w ogóle pierwsza sprawa. My możemy wyleczyć choroby nerek i nigdy nie mieć tej przewlekłej choroby nerek. Więc to jest ważne, żeby nie lekceważyć zmian w moczu, żeby nie lekceważyć obrzęków, nadciśnienia, tego, że w moczu pojawiają się krwinki czy białko. To jest jak gdyby podstawowa rzecz. Nawet mówiąc, to jest również apel nie tylko do pacjentów, ale to jest również apel do lekarzy, dlatego że taki umiarkowany białkomocz właśnie bez obrzęków jest bardzo często lekceważony w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Także to jest jak gdyby pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli, czyli w ogóle zapowiedz PHN, przewlekłej choroby nerek, jeżeli ona jest, to jest ciągle bardzo dużo do zrobienia, żeby spowolnić progresję, czyli żeby nie dopuścić do dalszych stadiów. Czyli jeżeli już nie można odwrócić uszkodzenia, to można tak leczyć i tak działać, żeby to uszkodzenie zostało na tym samym poziomie przez kolejne 20 lat. I to jest absolutnie możliwe, żeby nie było progresji. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja powiedziałem do dwóch liczbach i to jest bardzo ciekawe, że jeśli 2 miliony, 3 miliony, może 4 miliony ludzi w Polsce choruje na nerki, a około 30 czy 40 tysięcy jest tylko dializowanych bądź ma przeszczepioną nerkę. To jest ogromna, proszę zwrócić uwagę, to jest ogromna przepaść, prawda? 4 miliony, a 40 tysięcy. Pytanie, co się z tymi pacjentami dzieje, którzy chorują na nerki, skoro w cudzysłowie tylko 40 tysięcy jest dializowanych bądź ma transplantację. Otóż są dwie grupy pacjentów. Pierwsza to taka, która jest właśnie skutecznie leczona, która nie ma progresji, ale jest też bardzo duża grupa osób, która umiera przedwcześnie właśnie z powodu chorób serca i naczyń, właśnie z powodu udarów. Mówi się, jest taka, że tak powiem, złota, choć dość pesymistyczna myśl nefrologii. Pacjenci chorzy na nerki umierają na serce. Pacjenci nie umierają na nerki. Dlaczego? Bo my mamy dializoterapię nielimitowaną. Każdy pacjent, który będzie wymagał, będzie dializowany. Jest w tej chwili tak, że raczej miejsca czekają na pacjentów. Natomiast ci pacjenci, ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, mają ogromne ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zawału, udaru, niewydolności serca i dlatego część tych pacjentów umiera na wcześniejszych etapach przewlekłej choroby nerek, czyli przewlekła choroba nerek
umiera
jest
z powodu serca.
Z powodu serca i naczyń. Tak, tak.
I tu wracamy znów do tego naszego punktu wyjścia, czyli związku idealnego, który powinien być idealny i o który należałoby bardzo dbać, czyli nerki serce.
Tak.
Każda choroba serca oznacza złe funkcjonowanie nerek?
I na odwrót.
I na odwrót. Mhm. Bardzo dziękuję panie profesorze
bardzo
za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Przypomnę, że moim gościem był pan profesor Tomasz Stompor, nefrolog, ordynator oddziału klinicznego nefrologicznego hipertensjologii i chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.